Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Przyglądaliśmy się Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wiersz 20, który nazywam zaniedbaną częścią wielkiego posłania. Mamy nauczać wszystkich wierzących, nowonarodzonych, aby czynili to wszystko, czego Jezus nauczał i co nakazywał. I nie powinniśmy zadowalać się jako nauczyciele, kaznodzieje, pasterze, samą ewangelizacją albo że ktoś robi jedną, dwie rzeczy, ale winniśmy dążyć do tego, by wszyscy czynili wszystko, czego Jezus nauczał. Aby wszyscy w naszych społecznościach miłowali nieprzyjaciół, błogosławili tych, którzy ich przeklinają, byli wolni od miłości pieniędzy, wolni od gniewu, wolni od pożądania oczu. Nie wystarczy, że doprowadzimy ich do miejsca, w którym przyznają, że ich grzechy zostały przebaczone i że są w drodze do nieba, gdyż to jest niepełne realizowanie wielkiego posłania. Niestety widzimy wielkie zaniedbanie wokół nas w byciu wiernym wielkiemu posłaniu. Musimy być wierni Słowu. Jeśli Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, Mateusz 28, wiersz 18, jeśli ja poddaję się Jego autorytetowi, mówię, Panie, nie jestem tutaj po to, żeby głosić Ewangelię, która mi się wydaje właściwa, ale Ty masz wszelką władzę na niebie i na ziemi i masz wszelką władzę nade mną. Mateusza 28, 18. I nakazałeś mi iść, więc idę. Wiersz 19. I nakazałeś mi iść i nie tylko nawracać ludzi, ale czynić ich uczniami, którzy stawiają Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. I powołałeś mnie, bym chrzcił ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A następnie nakazałeś mi, ponieważ jestem pod Twoim autorytetem, abym uczył ich czynić każdą jedną rzecz, którą nakazałeś, czyniąc ją najpierw w moim własnym życiu, a następnie ucząc innych, żeby to robili. I wtedy mogę trzymać się Twojej obietnicy z Mateusza 28:20, że będziesz ze mną aż do skończenia świata, gdy ja pełnię Twoją służbę. To jest Boża wola dla nas. I gdy głosimy to poselstwo, to nauczamy ludzi to, czego nauczał Jezus. I w ten sposób wypełniamy wielkie posłanie. W innym wypadku wykonujemy tylko częściową pracę. I temu przyglądaliśmy się na naszych poprzednich wykładach. Przyglądaliśmy się słowom Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału, które Jezus wypowiedział po swoim namaszczeniu. Jeśli macie Biblię, w których słowa Jezusa są na czerwono, bardzo łatwo możemy przejść przez Ewangelię i zobaczyć to wszystko, czego Jezus nauczał, wszystko, co nakazał, której my mamy nauczać każdej jednej osoby. I przechodzimy dzisiaj do Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału, wiersz 19. Są to słowa, które Jezus powiedział do Piotra i jego brata Andrzeja, którzy zarzucali sieć w morze. Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Podczas naszego ostatniego rozważania przyglądaliśmy się jego słowom opamiętaj się. A więc pierwszym krokiem jest opamiętanie, a kolejnym krokiem jest podążanie za nim. Innymi słowy, opamiętanie to odwrócenie się. Spędziłem dużą część mojego życia, uganiając się za pieniędzmi i innymi ziemskimi sprawami, podążając za jakimiś ludźmi, za kobietami i czymkolwiek innym. A teraz odwracam się od tego wszystkiego i podążam za Jezusem Chrystusem. Opamiętanie to odwrócenie się, a podążanie to bieg w wyścigu za Jezusem. Biegniemy w wyścigu, patrząc na Jezusa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersz 1 i 2. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On nie wzywa nas do biegu, którego on sam nie przebiegł. Przyszedł na ziemię jako człowiek. Jak czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, w wierszu 5, wyrzekł się równości z Bogiem. Filipian 2:6. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie. Nie swojej osobowości jako Boga. Tego Bóg nie może uczynić. Bóg nigdy nie może przestać być Bogiem, tak jak ja i ty nie możemy przestać być ludźmi. Bóg zawsze pozostanie Bogiem. Kiedy Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy, zstąpił tutaj na ziemię, nadal był Bogiem i dlatego przyjmował chwałę oddawaną Mu. O tym czytamy 7 razy w Ewangeliach. Ludzie czcili Go i On przyjmował ich chwałę, w odróżnieniu od aniołów, którzy zstępowali z nieba. Czy jak Piotr, gdy Korneliusz próbował oddawać Mu chwałę. Jezus przyjmował chwałę, ponieważ był Bogiem. Miał prawo do przyjmowania czci. Przebaczał grzechy, co tylko Bóg może uczynić. My możemy powiedzieć ludziom, że Bóg przebaczył im ich grzechy, ale Jezus przebaczał je bezpośrednio. Mówi, przebaczam ci. On był Bogiem, ale z czego się ogołocił? Pozbawił się tych przywilejów, które posiadał jako Bóg. Na przykład Bóg nigdy nie może być kuszony, jak czytamy w liście Jakuba w 1 rozdziale. Ale już widzieliśmy w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, że Jezus był kuszony. To jeden z przywilejów, z których Jezus zrezygnował. Z tego się ogołocił. On był zmęczony i spał w łodzi. Bóg nigdy się nie męczy. Jezus był głodny, a Bóg nigdy nie jest głodny. Jezus pozbawił się wielu rzeczy. Mógł przywołać 72 tysiące aniołów, aby chroniły go w ogrodzie Getsemane, ale nie przywołał ich. Pozbawił się tej mocy. Wszelkie zasoby i przywileje, które posiadał jako Bóg, pozbawił się ich. Kiedy był na ziemi, powiedział, nie wiem nawet, kiedy powrócę znowu. Pozbawił się tej wiedzy, którą teraz posiada, kiedy jest już w niebie. Ale kiedy był na ziemi, tego nie wiedział. Pozbawił się wszechwiedzy, którą Bóg posiada. Musiał zbliżyć się do drzewa figowego, aby zobaczyć, czy jest na nim owoc. Bóg widzi owoc z 1 000 000 kilometrów, ale Jezus musiał się zbliżyć do drzewa. I mamy wiele takich przykładów, które pokazują nam, że Jezus pozbawił się wielu przywilejów boskości, ale to nie oznacza, że przestał być samym Bogiem. I dlatego Jezus mógł być poddany pokuszeniu. W jakim celu? Gdyż dzięki temu mógł stać się przykładem dla nas i może powiedzieć do nas, naśladuj mnie. Pierwsze słowa, jakie wypowiada po opamiętaniu w Mateusza 4:17, to chodźcie za mną. Pomyślmy o tym. Gdyby anioł z nieba przyszedł i uczył nas pływać, przeleciałby nad basenem i mówi do nas, naśladujcie mnie. Czy możemy go naśladować? Czy anioł może nas nauczyć pływać? Niemożliwe. Musielibyśmy powiedzieć, aniele, pozbądź się najpierw swoich skrzydeł. Weź takie ciało, jak ja mam, które tonie, które podlega prawie grawitacji i wtedy naucz mnie, jak pływać. Innymi słowy, stań się taki jak ja. Przyjmij ciało tak jak moje, które ciągle ulega sile grawitacji 24 godziny na dobę i wtedy naucz mnie pływać. Wtedy mogę naśladować cię. Opierając się na tej ilustracji, wyobraźmy sobie Jezusa, który przychodzi na ziemię z całą pełnią możliwości dostępnych tylko Bogu. Nigdy nie mógł być kuszony, diabeł nawet by się do Niego nie zbliżył. Mógłby zawsze chodzić jak Bóg i powiedziałby do mnie, naśladuj mnie. To tak jakby ten anioł ze skrzydłami, przelatujący nad basenem, mówi do mnie, naśladuj mnie. To byłoby drwienie ze mnie i wzywanie mnie do czegoś, czego nigdy nie byłbym w stanie zrobić. Bóg tego nie robi. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale. Jezus stał się we wszystkim jak bracia. Hebrajczyków 2:17. Aby stać się naszym arcykapłanem przed Bogiem. Czytamy Hebrajczyków 2:17. We wszystkim musiał stać się podobny do nas. My jesteśmy Jego braćmi. Ci, którzy przyjmują Go za swego Pana, stają się Jego braćmi. I dlatego On może powiedzieć do nas, naśladujcie mnie. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 15 mówi, czytamy, że ten kapłan współczuje naszym słabościom w pokuszeniach, gdyż on sam zmagał się i pokonał pokuszenia. To właśnie w pokuszeniach zdajemy sobie sprawę, jak słabi jesteśmy. Jesteśmy tak słabi w pokuszeniach, że piórko może nas powalić. Jedno spojrzenie na piękną kobietę może nas doprowadzić do grzechu. Tak łatwo możemy zgrzeszyć, kłamiąc, żeby poradzić sobie na jakimś egzaminie czy w podobnym pokuszeniu. Powiedzieć coś nieprawdziwego. Wystarczy piórko, żeby nas doprowadzić do upadku w grzech. Pycha. Zrobimy coś dobrego i od razu rodzi się w nas pycha. Możemy być powaleni przez piórko. Jesteśmy tak słabi. Pomyśl o człowieku, którego dotykasz piórkiem i on przewraca się. Jakże słabi. A tacy właśnie my jesteśmy, gdy przychodzi do pokusy. A tutaj czytamy o arcykapłanie, który współczuje naszym słabościom. Dlaczego? Ponieważ on sam był kuszony podobnie jak my, we wszystkim, a jednak nie zgrzeszył, nigdy nie upadł. We wszystkim został uczyniony podobny do nas, Hebrajczyków 2,17, i podobnie jak my był kuszony we wszystkim, Hebrajczyków 4,15. Połącz te dwie rzeczy razem i zobaczysz, że Jezus ma wszelkie prawo, by powiedzieć do nas: naśladujcie mnie. Nigdy nie możemy się do Niego zwrócić i powiedzieć: Panie, Ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. On mówi: ja bardzo dobrze wiem, ponieważ stałem się człowiekiem, tak jak Ty, w 100%. Problem wielu chrześcijan polega na tym, że przyjmują Jezusa jako 100% Boga, w odróżnieniu od różnych sekt. Ale nie przyjmują Jezusa jako 100% człowieka. A to jest taką samą herezją i fałszywym nauczaniem, jak odrzucenie Jego bóstwa w 100%. Prawda leży w akceptacji obu tych prawd. On nie jest półbogiem i półczłowiekiem, jak niektórzy ludzie myślą. 50% człowiek, 50% Bóg. I Biblia nigdzie nie używa zwrotu Bóg-człowiek. Nigdy nie używa takiego określenia w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. On był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I gdy przyszedł na ziemię, żył na ziemi jako człowiek i wstąpił do obecności Ojca jako człowiek, aby Duch Święty, który zna prawdę lepiej niż ja i ty, mógł powiedzieć o Chrystusie w 1 Tymoteusza 2 rozdziale, w wierszu 5, to jest w waszych Bibliach, które uznajecie za Boże Słowo. 1 Tymoteusza 2:5. Jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Kto to jest? Nie Bóg-człowiek, ale człowiek. Chrystus Jezus. On stał się człowiekiem i na zawsze pozostaje człowiekiem. Pozwólcie, że tak to ujmę. Kiedy Chrystus jako Bóg stał się człowiekiem na ziemi, On nie przestał być Bogiem. Kiedy wstąpił do nieba, nie przestał być człowiekiem. To jest pełna prawda, którą chcemy zrozumieć. I dlatego, kiedy żył na ziemi z naszymi ludzkimi ograniczeniami, kuszony tak jak my we wszystkim i zmagając się z pokuszeniami, może powiedzieć do nas: naśladuj mnie, wstępuj w moje ślady, zaprzyj się siebie, tak jak ja się siebie zaparłem. Bierz na siebie swój krzyż i umieraj każdego dnia, tak jak ja umierałem dla siebie każdego dnia. Czy to było łatwe dla Chrystusa pokonać pokuszenia? Czy dla ciebie jest łatwo pokonać pokuszenia? Takie poważne grzechy jak morderstwo może nie jest nam trudno pokonać. Być może łatwo jest nam pokonać pokusę, by kogoś zabić. Ale są bardziej subtelne sprawy. Szczególnie w naszych myślach, które jest bardzo trudno pokonać. Nieczyste seksualne myśli, martwienie się, gorycz, zazdrość, pycha, brak przebaczenia, miłość pieniędzy, tak wiele różnych rzeczy wewnętrznych, bardzo trudne do przezwyciężenia. Musimy stawić czoła na przykład gniewowi. Ale czy dla Jezusa było to łatwe? Czy było Mu łatwiej niż nam? Niektórzy ludzie uważają, że Jemu było łatwiej, bo był tak czysty, więc Jemu było dużo łatwiej i nam jest trudno Go naśladować. On nie wie, przez co my przechodzimy. Pozwólcie, że posłużę się pewną ilustracją. Wyobraźcie sobie kogoś, kto wychował się w slumsie, w bardzo biednej wiosce w Indiach i zawsze żył w brudzie, wśród szczurów i karaluchów, komarów i wszelkiego rodzaju brudu. Bez odpowiedniego systemu ścieków, ludzie, którzy żyją w takich brudnych warunkach. Są przyzwyczajeni do brudu i nie jest im trudno żyć w tym brudzie, ponieważ się do niego przyzwyczaili od dzieciństwa. Ale wyobraźcie sobie kogoś, kto przychodzi z bardzo higienicznego środowiska, ktoś wychowany w luksusie, w bardzo czystym otoczeniu, przyjeżdża z jakiegoś kraju z zachodu. Ludzie, którzy nigdy nie widzieli jaszczurki w swoim domu, nigdy nie widzieli karalucha w swoim domu. I przyjeżdżają, aby zamieszkać w slumsie, aby pomóc tym ludziom żyjącym w slumsie, aby im pomóc prowadzić lepsze życie. Komu będzie łatwiej żyć w tym slumsie? Osobie, która przychodzi z takiego higienicznego środowiska, czy osobie, która zawsze tam żyła? Dobrze znacie odpowiedź. Dla osoby, która przychodzi z takiego czystego środowiska, to będzie ogromne wyzwanie, aby tam mieszkać w slumsie, a tym bardziej zachować czystość wśród tych niehigienicznych rzeczy. I podobnie Chrystus przyszedł z czystego nieba na tą ziemię. To musiało być bardzo, bardzo trudne, dużo bardziej niż dla nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do tego brudu. A więc dla Niego to była jeszcze większa bitwa. I co więcej, On nie mógł zgrzeszyć ani razu, gdyż miał być złożony jako ofiara za nas. Dobrze wiemy, jak trudno jest nam nie grzeszyć w naszych myślach, w naszych postawach czy motywach, choćby przez jeden dzień. Jeśli uda Ci się żyć w czystości myśli, postaw, choćby przez jeden miesiąc, to byłoby niezwykłe dokonanie. Jezus nauczył nas modlić się każdego dnia. Przebacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy innym. Czy wiecie, że to jest modlitwa, nawet jeśli jej nie powtarzamy dosłownie, modlitwa, którą powinniśmy zmawiać każdego dnia? Ja modlę się każdego dnia. Panie, wybacz mi moje grzechy. Dlaczego mamy modlić się w ten sposób codziennie? Ponieważ wcześniejsza prośba brzmi: daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Mateusza 6,11. To jest codzienna modlitwa. Panie, potrzebuję dzisiaj mój codzienny chleb. A następna prośba to: wybacz mi moje grzechy. Każdego dnia. To dlaczego mówię o zwycięstwie nad grzechem, jeśli grzeszę codziennie? Jest różnica między zwycięstwem nad świadomym grzechem a nieświadomym grzeszeniem. W dziedzinach, o których nawet nie wiemy. Te dziedziny, o których wiemy w naszym życiu, obejmują może 10%, co jest tylko szczytem góry lodowej. Tak jak kostka lodu w szklance, widzimy tylko tą górną część i tak samo jest z grzechem. Ale jest cała masa rzeczy w naszym życiu, których nie jesteśmy świadomi. Gdzie jest grzech? Gdzie nie jesteśmy podobni do Chrystusa? I potrzebujemy się modlić, aby Bóg nam wybaczył, nawet w tych dziedzinach. I to mam na myśli. Możemy żyć w całkowitym zwycięstwie nad świadomymi grzechami. Tak jak apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 4, wiersz 4. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam. Innymi słowy, żyję w zwycięstwie nad wszelkim świadomym grzechem. Nie jestem świadomy żadnego grzechu w moim życiu. Jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony. On nie mówi, że nie jestem wolny od poczucia winy, ponieważ 1 Koryntian 4,4 mówi, że tym, który mnie sądzi, nie są ludzie, którzy widzą tylko zewnętrzne życie, ale tym, który mnie sądzi, jest sam Pan, przed którym odpowiadam. I On widzi różne dziedziny mojego życia, których ja sam nawet nie widzę. A więc nie mogę stwierdzić, że jestem usprawiedliwiony i muszę prosić Boga o wybaczenie. A kiedy Bóg daje mi światło na te dziedziny, mogę szukać zwycięstwa w tych dziedzinach. Na tym polega uświęcenie. A więc w tym prostym przykazaniu naśladuj mnie, Pan Jezus wskazuje nam drogę do wspaniałego życia, progresywnego uświęcenia, gdzie, jak czytamy w Księdze Przypowieści, w 4 rozdziale, wiersz 18, ścieżka sprawiedliwego, który został ogłoszony sprawiedliwym, przez przypisanie mu sprawiedliwości Chrystusa w momencie jego nawrócenia, rozwija się w praktycznej sprawiedliwości w coraz większej mierze, dzień po dniu. Tak jak tutaj czytamy, jak światło słońca, które coraz jaśniej świeci, unosi się coraz wyżej, wyżej, aż sięga zenitu w południe i świeci najjaśniej. Wschód słońca można przyrównać do nowego narodzenia. Minęła ciemność. Nie powinniśmy poprzestać na pozostaniu na horyzoncie w naszym życiu, ale powinniśmy wzrastać w coraz większej światłości, tak jak ścieżka sprawiedliwych. Jest jak jasne światło, jak światło poranka, które coraz jaśniej świeci, coraz jaśniej, aż Chrystus powróci i będziemy tak jak On. Pierwszy list Jana, 3:2. Będziemy jak On, gdy On powróci, ale możemy postępować tak jak On. Dzisiaj to jest różnica opisana w pierwszym liście Jana, 3:2. Umiłowani, już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. To już się stało, ale to czym będziemy jeszcze się nie objawiło. Jacy będziemy? Będziemy do Niego podobni. Będziemy zupełnie jak Jezus w naszej osobowości, myślach, czynach, motywach, postawach, wewnętrznym życiu, nieświadomym życiu. Każda część mojego życia będzie jak Jezus. Kiedy? Gdy On się objawi i ujrzymy Go takim, jakim jest. Ale do tego dnia, co mamy robić? W następnym wierszu czytamy, jeśli mamy tę nadzieję, że pewnego dnia będziemy jak On, będziemy nieustannie się oczyszczać każdego dnia, aż osiągniemy Jego standard czystości. I o tym też mówi pierwszy list Jana 2:6. Jeśli mówię, że jestem chrześcijaninem, to muszę postępować tak, jak Chrystus postępował. Żyć tak, jak On żył. I pewnego dnia będę jak On. A więc musimy dostrzec tą różnicę między pierwszym Jana 2:6 a 3:2. Jeśli mamy zrozumieć nakaz Jezusa, aby Jego naśladować, musimy postępować według tych samych zasad, które charakteryzowały ziemskie życie Jezusa. Tą samą postawę wobec rzeczy materialnych, tą samą postawę wobec mężczyzn, kobiet, tą samą postawę wobec faryzeuszów i religijnych przywódców, tą samą postawę wobec ludzi, którzy ukrzyżowali Go, o których modlił się Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Musimy mieć tą samą postawę, którą Jezus miał wobec ludzi i rzeczy materialnych. Na tym polega naśladowanie Jezusa, a Duch Święty uzdalnia nas do tego. Ale to będzie tylko w tej świadomej sferze. 10% naszego życia, a pozostałe 90%, gdy Bóg stopniowo wyjaśnia nam je i pokazuje, także w tej sferze odnosimy zwycięstwo i w ten sposób doświadczamy progresywnie coraz większej świętości w naszym życiu. Bóg oczyszcza nas z grzechu, pierwszy list Jana 1:7. On oczyszcza nas z grzechu, ale 1 Jana 3:3 mówi o tym, iż my oczyszczamy siebie, gdy z mocą Ducha Świętego pozbywamy się grzesznych nawyków z naszego życia. Na tym polega wstępowanie w ślady Jezusa, a Jezus jest nazywany w liście do Hebrajczyków w 6 i wiersz 20 naszym poprzednikiem. To jest jego tytuł, którego wielu chrześcijan w ogóle nie zna. Znamy go jako naszego Zbawiciela, światło świata, chleb z nieba, zmartwychwstanie i życie wieczne. Dobry pasterz, ale tu jest tytuł, którego niewielu zna. Hebrajczyków 6:20. Nasz poprzedni. To oznacza tego, który przebiegł tą trasą przed nami. List do Hebrajczyków jest niezwykłą księgą, która pokazuje nam człowieczeństwo Chrystusa i jak mamy go naśladować. I w Hebrajczyków 12:1-2 czytamy, że mamy biec w tym biegu, patrząc na naszego poprzednika, który był kuszony tak jak my, który żył na ziemi tak jak my, tak iż nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia, jeśli mówimy, że nie możemy pokonać świadomych grzechów. Chyba że nie szukamy Bożej sprawiedliwości i nie jesteśmy napełnieni Jego Duchem. I to wszystko zawiera się w tym prostym przykazaniu: naśladuj mnie. Nie tylko podążaj za spisanym słowem. Możemy stać się czcicielami księgi, Biblii. I ludzie wdają się w różnego rodzaju biblijne dyskusje. Co znaczy ten wiersz, a co znaczy tamten wiersz? Ale co mamy robić, gdy napotykamy na słowo, którego nie rozumiemy? Co się dzieje, gdy napotykamy na trudne słowo w jakiejś książce? Ja odkładam książkę i sięgam po słownik. Próbuję znaleźć znaczenie tego słowa. I w ten sposób rozwijam swój język. Robię to od wielu lat. Kiedy kiedy natrafiam na jakieś angielskie słowo, którego nie znam, zaglądam do słownika. A co, kiedy czytamy Biblię i natrafimy na wiersz, którego nie rozumiemy? Powinniśmy zajrzeć do słownika. I nie chodzi tutaj o jakiś książkowy słownik, ale patrzymy na słowo, które stało się ciałem. Patrzymy na Chrystusa. On jest naszym słownikiem. A więc gdy trafiamy na wiersz w Nowym Testamencie, który nam coś nakazuje i nie wiemy, co z tym zrobić, patrzymy na Jezusa i przyglądamy się, jak On to robił. To jest nasz słownik. To, w jaki sposób On to zrobił, wskazuje drogę, którą mam naśladować. Nie sięgaj po inny słownik, ale patrz na Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega miłość do Boga, patrz na Chrystusa. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega miłość do ludzi, patrz na Chrystusa. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega miłość do kobiet, patrz na Chrystusa. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ma wyglądać Twój stosunek do pieniędzy, patrz na Chrystusa. Na tym polega to proste przykazanie: naśladuj mnie. Nie podążamy za przykazaniami. W Starym Testamencie ludzie mogli podążać tylko za przykazaniami. Ponad 630 przykazań w prawie Mojżesza. To wielkie wyzwanie, żeby je zapamiętać, a co dopiero wypełniać. Ale teraz wszystko jest uproszczone przez Ducha Świętego, który cały czas wskazuje na Jezusa, Chrystusa, a my naśladujemy Jego przykład. Dlatego życie chrześcijańskie stało się prostsze w Nowym Przymierzu. Nie musimy pamiętać wszystkich przykazań, ale naśladujemy Jezusa. A więc pozwólmy Duchowi Świętemu objawiać nam chwałę Jezusa, abyśmy Go mogli naśladować. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, uniżamy się przed Tobą i dziękujemy za Twoje słowo, które jest tak wyraźne. Dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania, pomóż nam naśladować Jezusa, każdy Jego krok. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.